Mamy dzisiaj zasygnalizować, bo to jest tylko sygnalizacja, różne blokady, które mogą być w rozwoju miłości małżeńskiej oraz blokady, które są między rodzicami a dziećmi. Mamy zauważyć coś, co może w nas jeszcze może być do przemiany. I potem dostaniecie na 8 tygodni do domu, do pracy takie zadania. W każdą sobotę lub każdą niedzielę. Jeden punkt z tego zadania trzeba będzie omówić. Tam wszystko jest napisane w środku. Nie daję na razie, bo byście już chcieli to przeczytać za szybko, a to najpierw trzeba wysłuchać. Można by zapytać, jakie są przyczyny trudności w takiej relacji, więzi między małżonkami i między małżonkami a dziećmi. Na pewno trudności zaczynają się wtedy, kiedy człowiek traci z oczu cel i sens życia. Bardzo ważne jest, żeby sobie przypominać jak najczęściej, po co tu żyję i w jaki sposób to życie mam realizować. Dlaczego mamy sobie to przypominać? Dlatego, że dzieci mają to widzieć, że my to realizujemy. Jak dzieci widzą, że nasze życie nie kończy się to jako na granicy ziemskiej, tylko będzie trwać w wieczności, to my zupełnie inaczej słuchają swoich rodziców i inaczej też układają potem swoje życie. Dalej. Bardzo też ważne jest, że trudnością w komunikacji może być zapominanie o zobowiązaniach przysięgi małżeńskiej. Zobowiązania są różne. Pamiętamy, że przede wszystkim chodzi o miłość, żeby tą miłość codziennie dawać. Nie, że ja się przyzwyczaiłam, nie, że ja już nie muszę się wysilać. Ja tą miłość mam nadal dawać do chwili śmierci, jeżeli tylko to jest, człowiek będzie władny i będzie miał siły. Dalej. Oprócz miłości ma być wierność i uczciwość małżeńska. Dość często wierność w małżeństwach takich chrześcijańskich jest przestrzegana, ale nie zawsze jest uczciwość. I tu trzeba zawsze się zastanowić i zapytać się siebie, czy jestem uczciwy wobec swojej żony, czy jestem uczciwa wobec swojego męża. Dalej też mówimy, że przyjmiemy i wychowamy po katolicku potomstwo. O tym trzeba pamiętać i rozmawiać na ten temat, w jaki sposób mamy to robić i czy nie ma jakiejś trudności, czy my to spełniamy tak, jak trzeba. Inną taką blokadą może być niespełnianie potrzeb współmałżonka albo potrzeb dzieci. Mężowie chcą mieć uznanie swojej żony, chcą mieć autorytet i o to trzeba się starać bardzo, ale również ona potrzebuje tego ciągłego doznawania opieki i poczucia bezpieczeństwa. Inne potrzeby ma kobieta, inne potrzeby ma mężczyzna i o tym trzeba po prostu z sobą rozmawiać. Jeżeli czujemy, że coś nie jest tak, to jasno komunikować, mówić nie gniewaj się, chciałam ci powiedzieć, jak się czuję. Chciałam ci powiedzieć, co teraz przeżywam. Dalej, następna blokada to brak zaufania, który się z czegoś bierze, dlatego można sobie zadać pytanie, jeżeli widzimy, że sobie nie ufamy, skąd to się bierze, od kiedy to się zaczęło, w jakiej sytuacji, kto nam to zaufanie burzy. Inną blokadą jest brak rozmów. Wiadomo, że są takie okresy w życiu człowieka, że jest przeciążenie pracą. Czasami jak jest bardzo dużo tej pracy, to nie starcza czasu na rozmowy. Niekiedy nawet w soboty, w niedzielę nie ma możliwości. Na to jesteście małżeństwem, by ocalać ten czas na rozmowy. Bo jeżeli nie będzie rozmów, to miłość nie będzie się rozwijała i pogłębiała. Niekiedy można się spotkać z tym, że nie potrafimy siebie zrozumieć. Albo nie chcemy siebie zrozumieć. Ja mam taką wizję, ty masz taką wizję. I w zasadzie idziemy obok siebie, ale nie idziemy razem. I to, ta chęć i to pragnienie zrozumienia drugiego człowieka jest bardzo ważne. Niekiedy są sytuacje takie, że ktoś nie okazuje szacunku. Może niekoniecznie żona mężowi czy mąż żonie, ale czasami nie okazuje się szacunku dziecku. I kiedy nie okazuje się szacunku dziecku, jest zablokowany rozwój moralny dziecka. Można dokonywać wielu wysiłków, pokazywać wiele rzeczy, ale przy braku szacunku dziecka, no niestety, to dziecko nie otwiera się na to, co rodzice przekazują. Brak czasu to jest mora dzisiejsza. Zawsze można sobie stawiać pytanie, jak ocalić naszą relację właśnie przed tym brakiem czasu. I niekiedy właśnie człowiek, nie rozwijając miłości, zapomina, że nasza miłość ma być bezinteresowna. Bez interesu kocham. Ja po prostu kocham. Taką miłość daje nam Jezus w każdej komunii świętej. Bywa, że są sytuacje, że nie umiemy rozwiązywać konfliktów, że kiedy jakiś konflikt się zjawia, to się denerwujemy na siebie nawzajem, podnosi się nam adrenalina, nie potrafimy spokojnie powiedzieć tego, co człowiek powinien do drugiego człowieka mówić. Przypominam to zdanie z Księgi Rodzaju, że opuszcza syn ojca i matkę swoją, łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stał się jednym ciałem. Bardzo ważne, ciągłe dążenie do jedności. To ciągłe dążenie do jedności to jest zadanie w zasadzie na każdy dzień. Dlaczego? Dlatego, że bardzo łatwo może się rodzina rozsypać ze względu na wszystkie zewnętrzne bodźce, które wpływają na życie rodzinne. Może być, że mama sobie żyje swoim życiem, tata swoim życiem, gdzieś tam dzieci są, owszem są, spotykamy się, jemy razem, ale nie ma jedności. I o tą jedność będzie chodziło. Oczywiście na budowanie jedności małżeńskiej mamy całe życie. Znaczy nie mamy czekać, że będziemy ją budować na przykład za 10 lat. Mamy dzień po dniu, aż do ostatniej chwili. I dlatego proszę zobaczyć, im większą jedność małżeńską zbudujemy, tym większa będzie nasza więź rodzinna. A zarazem, jak jest silna więź rodzinna, są mniejsze kłopoty z wychowaniem dziecka. Czyli wasza wzajemna jedność będzie ułatwiała relacje z waszymi dziećmi. Wtedy to się dzieje tak, że my jesteśmy jako małżonkowie ściśle w jedności i nasze dzieci po prostu są pod naszą troskliwą opieką. Potrafimy je wychowywać, potrafimy reagować na różne trudne sytuacje. Jeżeli jest taka sytuacja, to jest to trudne, dlatego że można zapytać się, co naszą więź małżeńską rozbija. Mogą być takie etapy, takie okresy w życiu, że nagle się łapiemy na tym, że coś nie gra. I dlatego można sobie zadać pytania, czy przypadkowo więź nie jest rozbijana przez moje raniące słowa. Ja mogę czasami wypowiadać takie słowa, które tą osobę akurat ranią, ponieważ była w taki sposób raniona kiedyś przez kogoś. Dalej, może być taka sytuacja, że raniące zachowania. Moje raniące zachowania powodują, że drugi człowiek traci siłę wewnętrzną, traci wewnętrzną moc. Dalej, mogą być różne obciążenia z przeszłości, różne traumy, które gdzieś tam się w środku nosi. Czasem to są wytłumione doświadczenia, ale one są w historii życia i w jakiś sposób one oddziaływują. Osłabiają i rozbijają więź rodzinną różne przeciwności i trudności oraz konflikty. Czasem dochodzi do przemocy słownej, czy też nawet do przemocy fizycznej. Króciutko spróbuję o pewnych rzeczach powiedzieć. Raniące zachowania. To jest to, co mówiliśmy ostatnio. Moje serce jest zamknięte. Owszem, ono było wtedy, kiedy był czas zakochania się, w pierwszych miesiącach po ślubie, ale w którymś momencie się to serce zamyka i może to nie jest jakaś wina, tylko po prostu wzajemnie siebie nie rozumiemy. Nie potrafimy jakoś spokojnie usiąść i porozmawiać, co się dzieje. Może być, że codziennie nie przebaczamy sobie. I to jest bardzo istotne, jak mówi święty Paweł, niech nad waszym zagniewaniem nie zachodzi słońce. To znaczy, żeby nie kłaść się nigdy spać, kiedy mamy do siebie jakiś żal, jakieś pretensje, żeby umieć siebie przeprosić, a może też musi być jakieś słowo wyjaśnienia. Raniącym zachowaniem też jest trwanie w uporze. Na przykład, bo ja mam rację i ja trwam w tym i uważam i tak musi być i dążę do tego po trupach. A drugi człowiek czasami potrzebuje przytulenia, serdecznego słowa i już jest inaczej. Dalej, może być to, że człowiek chce forsować swoje przekonania. Swoje przekonania nie zawsze one są zgodne z wolą Bożą. Czasami właśnie są niezgodne z wolą Bożą. I to niszczy wtedy relację małżeńską. Bywa też, że w niektórych relacjach zrzuca się winę na drugą osobę. Ja jestem okej, to ona. Ja jestem okej, to on. Nieustannie właśnie obwinianie. Może być, że ja gromadzę w sobie żale i pretensje, gromadzę wtedy, jak nie przebaczam. Ich jest coraz więcej. W którymś momencie już nie można tego udźwigać. Jest wybuchanie, zamiast spokojnej rozmowy. Jest taka sytuacja, że człowiek po prostu nie może spokojnie spojrzeć drugiemu człowiekowi w oczy. Również raniącym zachowaniem jest kierowanie się urazami, bo 10 lat temu ktoś mi takie słowa powiedział i te słowa mnie stale jeszcze bolą. To znaczy, że nie było przebaczenia. Nie wolno się kierować urazami. Kiedy urazy narastają, wtedy więź się coraz bardziej rozbija. Niekiedy jest taka sytuacja, że ktoś nieustannie ocenia czyjeś uczucia, a wiem, że uczucia są nie do ocenienia. One informują nas, co się dzieje w środku. Jeżeli dostrzegam w drugiej osobie uczucia, które mnie jakoś bulwersują, czy ja się dziwię, to trzeba porozmawiać, co się dzieje w środku, że takie uczucia dają sygnały. Była również mowa o zazdrości, to w tej chwili tego nie rozwijam. Chodzi tylko o taką zazdrość, która jest destrukcyjna, która odbiera drugiemu siły. Nie chodzi o taką, co ona mnie mobilizuje do jakiegoś wysiłku do pracy. Czasami właśnie kierowanie się ciągłymi pretensjami, żalami może zniszczyć całkowicie. Nie zawsze to jest tak, że my wzajemnie wobec siebie takie mamy postawy. Czasami właśnie teściowa, czy ktoś z rodziny nieustannie jakieś kieruje w naszą stronę żale, czy pretensje, czy wymuszanie. I wtedy jest bardzo trudno ocalić relacje właśnie przed takim niszczącym działaniem. Może być, że człowiek drugiemu nie dowierza, bo stracił zaufanie i wtedy jest jakaś taka podejrzliwość. Nieczystość małżeńska zawsze niszczy niestety więź małżeńską. To tak z grubsza można powiedzieć, że takie raniące zachowania mogą być. Przejdźmy teraz do raniących słów. Na przykład obwinianie, oskarżanie za swoje niepowodzenia. Ja oskarżam drugą osobę, ale niepowodzenie było moje. Czyli jest gruba nieuczciwość, jeszcze niewłaściwe słowa. Dalej, może być, że ktoś stale narzeka, nawet już przeszedł na taki etap, że gdera. No bardzo trudno wytrzymać z gderającym na przykład mężem, czy z gderającą żoną, czy z kimś, kto stale narzeka. Trzeba włączyć jakąś kontrolę, ale zapytać siebie właśnie, dlaczego ja narzekam. O co chodzi, że ja narzekam, prawda? Dalej, może być taka sytuacja, że ja nieustannie osądzam. Każdy czyn mojego współmałżonka jest przepuszczany przez osąd. A Jezus mówi jasno, nie sądźcie. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Może być taka sytuacja, że stale krytykuję. No zupa niedosolona, prawda? Nieposprzątane, koszule nieprasowane. A ty dziećmi nie umie się zajmować. I tak może być ciągle. Oczywiście w każdą stronę może być taki osąd, takie ocenianie. Może być, człowiek uogólnia. Raz coś nie wyszło, no i już sobie nie radzisz, prawda? Już nie wychodzi ci. Może być, że ciągle się wypowiada uwagi, właśnie człowiek już tylko czeka, ojej, już nie będzie ten wieczór, bo już było 15 uwag i ja już po prostu tego nie wytrzymuję. Łatwo wypowiadać uwagi, kiedy człowiek akurat może przeżywa inne doświadczenia, może być, że stale kogoś pouczam, no bo tak trzeba, prawda? Zaczyna się taki koncert życzeń i nie ma tej jedności. Ta jedność się po prostu niszczy, ta jedność się burzy. Może być nawet, że człowiek potępia drugiego człowieka. Jezus nikogo nie potępia, a my mamy być naśladowcami Jezusa. W związku z tym, jakby czasem do serca wziąć, że jeżeli w moim zachowaniu są takie elementy potępiania, to one może czasem się wzięły jeszcze z jakiejś przeszłości i coś muszę z sobą zrobić. Niekiedy ludzie siebie wzajemnie wyzywają, wyzywają też przy dzieciach. I to jest wtedy bardzo zły przykład. Mówi Pan Jezus, że lepiej takiemu, kto daje zły przykład dzieciom, wiązać kamień miński u szyi i utopić. No, chodzi o obraz, który mówi, że jak bardzo destrukcyjnie wpływa na dziecko, kiedy rodzice się wzajemnie wyzywają. Przezywanie, też taka może być sytuacja. Ale też mogą być sytuacje już bardzo tragiczne, że my przeklinamy i może też złorzeczymy. To już jest bardzo niebezpieczne, bo to już się wplątywanie się w działanie złego ducha. Jeżeli chodzi o przeciwności i trudności, to kolejna sytuacja raniąca. Może być właśnie tak, że tych przeciwności i trudności jest bardzo dużo i one spadają tylko na jedną osobę w małżeństwie, nie na dwie. W związku z tym nie ma wsparcia ze strony drugiej osoby. Może być tak, że tylko jedna osoba dostaje, ale jak jest wsparcie, to wtedy jest zupełnie inna sytuacja. W tych przeciwnościach jest o wiele trudniej wytrzymać, kiedy się stale zrzuca winę na kogoś innego. Tam mówiłam o słowach, a tutaj mówię w tej chwili o tych trudnościach. kiedy nie okazuje się troski drugiej osobie, kiedy nie pochylamy się razem nad tymi trudnościami. No spróbujmy to przedyskutować, może porozmawiamy, może znajdziemy jakąś wspólną drogę wyjścia, może ja muszę coś więcej, a może ty musisz coś więcej. Niekiedy właśnie takimi przeciwnościami i trudnościami, kiedy sobie nie radzimy, przychodzi taka niechęć do wspólnego przezwyciężania trudności. Ja nie chcę z tą osobą na ten temat rozmawiać. Ja już mam dosyć. Czasami może być aż takie zmęczenie, ale mamy budować jedność. I sami nie udźwigniemy tego wszystkiego. Udźwigniemy zawsze z Jezusem. Jeżeli chodzi o konflikty, o przemoc i jeszcze dalej różne można by wymieniać sytuacje, to na pewno może być taka rzecz, że nie umiemy wspólnie usiąść i porozmawiać o konflikcie. Konflikt ma zawsze dwie warstwy. Warstwę rzeczową, czyli o co chodzi, i warstwę uczuciową, czyli jakie uczucia się włączają. W warstwę uczuciową włączają się oprócz uczuć, ton głosu, gestykulacja, inne rzeczy. I czasami, zanim zaczniemy rozmawiać, to rozmowa już jest na tak wysokim tonie, że nie możemy po prostu się porozumieć. I dlatego tutaj wychodzą potem takie momenty, że zaczynamy się oskarżać, że zaczynamy się obwiniać, że każdy chce swoje racje przedstawić, albo że ktoś twardo mówi, ja tu rządzę i ty masz mnie słuchać. Dąży się do wygrania konfliktu, albo też porusza się w tym konflikcie wiele wątków. W związku z tym właśnie nie wiadomo, na jaki temat rozmawiamy. A jest jedna rzecz. I te jedne rzeczy, o co chodzi, powinniśmy się trzymać. Potem zaczyna się wypominanie, czy wzbudzanie poczucia winy. To jest trudne. Są czasem nawet całe warsztaty, jak rozwiązywać konflikty, żeby można było sobie z tym poradzić. Mówiliśmy też o obciążeniach z przeszłości. Obciążenia z przeszłości to może być wyniesione brak miłości ze swojej poprzedniej rodziny. Nie było tam miłości. Co ten, na przykład ten brak miłości wyrażał się tym, że ojciec był nieobecny w domu. W związku z tym syn, córka nie otrzymali przede wszystkim miłości, ale też nie otrzymali takich cech, które powinny umacniać ich osobowość. Dalej, mogło być tak, że w dzieciństwie nie zostały zaspokojone podstawowe potrzeby. Więc są lęki, więc są obawy, więc człowiek nie potrafi jakoś sobie z tym wszystkim, co niesie codzienne życie, poradzić. Może w domu rodzinnym nie było rozmów. Pamiętam, kiedyś taka dziewczyna przyszła rozmawiać ze mną, usiadła w fotelu i mówi tak. Nie wiem, co mam mówić, bo jeszcze nigdy z nikim nie rozmawiałam. Nigdy moja mamusia ani mój tatuś ze mną nie rozmawiali. Słuchajcie, kłębek nerwów. Te rozmowy, które powinny być między małżonkami, powinny być rozciągane na dzieci. Oczywiście nie o problemach małżeńskich, bo z dziećmi się rozmawia na inne tematy, ale dziecko bardzo potrzebuje rozmowy, bo poprzez rozmowy jest dowartościowywane. I na przykład jak jest więcej dzieci, to co jakiś czas tata czy mama powinni brać jedno dziecko, czy na zakupy, czy na spacer, czy na rowery, żeby to jedno dziecko doświadczyło tej indywidualnej relacji z jednym z rodziców. To są bardzo takie ważne momenty. Te obciążenia z przeszłości to również sytuacja, kiedy człowiek się czuł odrzucony przez matkę, czy przez ojca, przez nauczyciela w szkole, przez panią w przedszkolu, przez klasę, do której chodził, przez młodzież, kiedy już chodził do średniej szkoły. To odrzucenie bardzo mocno wpływa na wycofanie, bardzo mocno wpływa na to, że człowiek boi się nawiązywać relacji. Jeżeli już jest nawiązana relacja małżeńska, to znaczy się, że ja bardzo ufam tej drugiej osoby, ale mam bardzo delikatną strukturę psychiczną i ja w związku z tym oczekuję, czy potrzebuję dużej delikatności z drugiej strony. I dlatego myślę, że tak Pan Bóg to pomyślał, żeby małżonkowie, będąc sobie najbliżsi, mogli jakby swoją miłością, czy Pan Bóg przez ich miłość mógł leczyć drugiego współmałżonka. Dlatego ta nasza delikatność, to nasze otwarcie. Może być tak, że ktoś z przeszłości był uzależniony, nie przepraszam, że rodzic był uzależniony od jakichś używek, albo też od osoby, na przykład od swojej mamy. W związku z tym cała rodzina nie szła normalnym torem. Uzależnienie rodzica z kolei powoduje, że dziecko jest okradzione z czegoś, co powinno otrzymać, a oprócz tego dziecko jest zafundowane tak wiele trudnych doświadczeń, że to wszystko gdzieś w środku jest i coś trzeba z tym zrobić. Dlatego też w dzisiejszych czasach dużo ludzi korzysta z terapii i jest to konieczne, dlatego że samemu z takimi problemami z poprzedniej rodziny trudno sobie poradzić. Wielkim problemem dla synów, nawet i dla córek, jest nadopiekuńczość matki. Nadopiekuńczość powoduje, że człowiek się robi niesamodzielny. Jak potem ma coś samodzielnie zrobić, to są nerwy, to jest napięcie, to jest wydatkowanie takich sił, że człowiek się wykańcza przy najzwyklejszych sytuacjach. Surowość ojca to kolejne obciążenie z przeszłości, gdzie człowiek nie otrzymał ciepła, czułości, słowa miłości, gestów miłości, a przecież ma to dawać dalej. Skąd on ma to brać? Będziemy mówić skąd. No i też może być taka sytuacja, że człowiek, rodzic, nie szanuje przeżyć dziecka. Dziecko czymś mówi, a rodzic mówi, a co ty tam będziesz opowiadał, a co ty tam chcesz? Daj spokój. I dziecko nie może się wyrazić, nie może powiedzieć, co czuje, co przeżywa. No to komu ono to ma mówić? Komu? Dziecko chce się dzielić tym, co się dzieje w środku. I może być też taka sytuacja wielkim obciążeniem, że wychowanie w naszej rodzinie było tylko przez nakazy i zakazy. No to wychowanie przez nakazy i zakazy jest po prostu założeniem takiej uzdy człowiekowi, trzymaniem na uwięzi i człowiek nie może ani w prawo, ani w lewo. Jest po prostu zniszczona wolność w drugim człowieku. I my się z tym spotykamy. Różne rzeczy nosi w sobie współmałżonek. Czasami związane są z zachowaniem, czasami z trudnościami, czasami z przeszłością, z jakimiś takimi tragicznymi przeżyciami. I coś trzeba z tym robić, dlatego że nie możemy nieustannie patrzeć, jak druga osoba się męczy. Mamy pomóc. I znowu wraca mi na myśl przypowieść o synu marnotrawnym. Nie mamy przechodzić wobec wewnętrznych cierpień współmałżonka, jak lewita, jak kapłan, którzy nawet nie zauważyli. Tylko mamy właśnie zauważyć, dać miłość, czyli dać tą oliwę i wino, zalać rany, czyli rozumieć te rany, usłyszeć, porozmawiać, pokrzepić, podnieść, umocnić. I czasami się już nie chce, bo już człowiek ma dosyć, że stale musi to robić. Ale w tym materiale, który dostaniecie tutaj do pracy, jest właśnie dużo zachęt do tego, żeby mimo wszystko wychodzić. Drogi wyjścia. Gdyby przyjąć nasze życie jak takie przepłynięcie z jednego brzegu na drugi brzeg, z tej strony mamy przepłynąć do wieczności na tą stronę. Jest to jakby jezioro życia, czyli jakby te konflikty, trudności, codzienność, nasze wzajemne radości, przeżycia, które gdzieś tam się pojawiają, to można powiedzieć, że rodzina ma być przeprowadzona do nieba. I to jest zadanie mamy i taty. Proszę zobaczyć. Na początku wyruszamy w tą drogę. Jeżeli płyniemy razem, zobaczcie, to płyniemy w jednym kierunku, ale gdyby mama płynęła w jednym, a tata w drugim, rozedrzemy się i jeszcze nasze dzieci będą rozdarte. Zburzone fale to są właśnie te trudności, przeciwności, kłopoty, nasze słabości, przeszłość, która na nas w jakiś sposób jeszcze oddziałuje, egoizm, który może się gdzieś tam włączać, pycha, zranienia, nasze grzechy. I to wszystko musimy jakoś, prosząc, zaraz zobaczycie kogo, Boga, prosząc, żeby On w tej łodzi życia, łodzi naszego małżeństwa, łodzi naszej rodziny, płynął z nami. Wskazywał nam kierunek, chronił nas przed wiatrami, które mogą nas zdryfować gdzieś niewłaściwe miejsce i żeby rzeczywiście On był tym drogowskazem, który pokazuje nieustannie na wieczność. Oczywiście płynąc z Bogiem, to jest wielka radość, dlatego tu są kolory, na początku jest ciężko, ale im bliżej wieczności, tym człowiek jest szczęśliwszy, chociaż nie ma oszczędzonych przeciwności i trudności, ale nie jest sam w przeciwnościach i trudnościach. Jak zaprasza codziennie do swojego małżeństwa Boga, Jezusa, Maryję, Ducha Świętego, to proszę zobaczyć, to oni są. Oni są po to, by wspierać. Ukocham cię odwieczną miłością. Jesteś drogocenny w moich oczach. Jestem po to, by cię chronić. Tak mówi Bóg. I to jest niezwykłe. Chciałabym, żeby nie czytać wszystkiego, tylko żeby mieć świadomość, że Pan Jezus jest przykładem takim bardzo dobrym, który jakoś wskazuje nam. Jak Jezus powiedział, że przeprawmy się na drugi brzeg, to on zasnął w tej łodzi, kiedy płynęli, prawda? Tu wielka burza była i oni obudzili go. No oczywiście Pan Jezus mówił, Panie, giniemy, no już nie możemy dłużej, prawda? Obraz naszego małżeństwa. Gdzie jest wasza wiara, powie Jezus. Inny znowu przykład taki, znowu się przeprawiają gdzieś na drugą stronę zbóża, Jezus znowu śpi, prawda? I znowu jest wołanie, Panie, ratuj, bo giniemy. Czemu bojaźliwi jesteście małej wiary, powie Jezus. Inny przykład, znowu przedostały się na drugą stronę i znowu pytanie przy tej sytuacji, gdzie jest wasza wiara? Dalej, znowu ta sytuacja, czemu bojaźliwi jesteście, powie Pan Jezus, małej wiary? Ale Jezus śpi, ale czuwa. Śpi w sensie takim, że nam się wydaje, że Go nie ma. On jest. Tu jest jeszcze inna sytuacja, kiedy rzekł Pan Jezus do apostołu, żeby się przyprawiać na drugą stronę. I znowu podobna sytuacja. Jakże wam brak wiary. I znowu mieli się przeprawiać na drugą stronę. On został i się modlił całą noc. Pamiętamy, to było dopiero co czytane na mszy świętej. To ja jestem, nie bójcie się. To ja jestem. On w każdej trudności przyjdzie, ale trzeba go o to poprosić, żeby przyszedł i żeby nas wspierał. Czyli patrząc na te wszystkie różne sytuacje, kiedy Piotr zaczął tonąć i wołał, Panie, ratuj, no to od razu Jezus go chwyta, łowi go tonącego i mówi, zwątpiłeś małej wiary? Dlatego to są dla nas wskazówki. Jezus będzie pytał każdego z nas codziennie, gdzie jest wasza wiara? Czyli czy modlicie się codziennie? Z wiarą. Dalej, czemu bojaźliwi jesteście małej wiary? Czemu się boisz? Przecież jestem z tobą. Nie martw się, co będzie jutro. Nie martw się, co będzie za rok. Teraz jest dzisiaj i dzisiaj jestem z tobą. Powie Pan Jezus dalej tak. Jakże wam brak wiary? Przymnóż mi, Panie, wiary. Brakuje mi rzeczywiście. Proszę Cię, przymnażaj naszemu małżeństwu, mojemu mężowi, mojej żonie, przymnażaj naszym dzieciom wiary. Trzeba o to po prostu prosić. Dalej, to ja jestem, nie bójcie się. Przypominać sobie, jak już nie możemy, przecież Jezus jest z nami. O co chodzi? Dlaczego mam się tak denerwować? Przecież to jest niepotrzebne. Przecież ja nie jestem Bogiem, żeby jeszcze bardziej chcieć to wszystko zaplanować. Po prostu przyjmować z rąk Boga kolejny dzień. Nie bój się, naprawdę nie bój się. Do Piotra powiedział, czemu zwątpiłeś małej wiary? Wszystko kręci się wokół wiary. I to jest coś niesamowitego, że Jezus będzie najpierw chciał umacniać naszą wiarę, żebyśmy mogli po prostu iść przez życie, płynąć w tym kierunku, jakim jest niebo. Nie zostawi nas samymi. Może czasami będzie chciał, żebyśmy się czegoś nauczyli. Przez trudności, przeciwności nasza wiara się umacnia. Jest takie zdanie, że teraz troszeczkę trzeba doświadczyć cierpień i trudności, a wiara będzie o wiele mocniejsza. Wszystko jest zaplanowane po to, żeby potem, jak przyjdą większe trudności, sobie poradzić z większymi. A potem, jak jeszcze większe, to jeszcze z większymi. Bo wiecie, dzieci mały kłopot, dzieci większy kłopot. W związku z tym, im my teraz damy więcej miłości naszym dzieciom i mądrości, tym będzie lepiej. Co zatem robić, żeby pozbyć się blokad w rodzinie, które niszczą jedność? Rozmawiać. Bardzo prosta wskazówka. Ja tylko prosto będę mówiła, żadnych skomplikowanych. Chcieć zrozumieć. Ja chcę. Moja żona już do niczego coś powie. Chcieć ją zrozumieć. Dlaczego? Dalej. Szanować. Choćby nie wiem, co się działo, do końca szanować. Być delikatnym. Okazywać troskę. Przepraszać codziennie. Jak nie ma za co, to powiedzieć, może cię uraziłem, nie wiem, nie pamiętam, ale przepraszam. Słuchać, wysłuchać. Słuchać, mówię to do żon. Żony słuchają tylko początku, od razu znają koniec, bo mają taką dobrą intuicję, ale mąż chce być wysłuchany. Jak on mówi, to on chce powiedzieć do końca. Jeżeli mu kobieta nie daje do końca mówić przez parę razy, to szuka innej osoby, która go wysłucha. Dlatego lepiej słuchajmy w domu. Dalej, patrzeć dobrym okiem, naprawdę patrzeć dobrym, nie podejrzliwym, nie złym, tylko po prostu dobrym okiem i dobrze mówić o sobie nawzajem. Jesteś moją kochaną, jesteś moim ukochanym mężem, prawda? bronić rodziny przed ewentualnie środowiskiem, który może mieć wpływ, jakby taki destrukcyjny wpływ teściów, czy jakiejś rodziny, czy kogoś, no to trzeba pomyśleć, w jaki sposób mogę obronić. Zabiegać o dobro, że w tej rodzinie pomnażało się dobro. Szanować, akceptować, to już było. I to słowo ostatnie uwalniać miłość, ja bym troszeczkę rozwinąć. Jeżeli człowiek doświadczył bardzo dużo cierpień i bólu w dzieciństwie i to spowodowało, że miłość została zablokowana, to nie oznacza, że on nie ma miłości. On tą miłość w środku ma, tylko trzeba ją uwolnić. Uwalnia się właśnie poprzez terapię, poprzez modlitwę, poprzez rozmowy, poprzez właśnie szanowanie drugiego człowieka, poprzez te wskazówki, które przed chwileczką wymieniłam. Dalej. Trzeba też rozwijać wiarę. To jest też troszeczkę strony religijnej teraz. Pogłębiać jedność z Jezusem. I ta jedność ma być tak, że ja pogłębiam jedność z Jezusem, mój współmarzony pogłębia jedność z Jezusem i razem pogłębiamy jedność z Jezusem i jeszcze razem z dziećmi pogłębiamy jedność z Jezusem. Przez modlitwę osobistą, wspólną, przez modlitwę rodzinną, prawda? I dlatego zawsze w Bogu mieć nadzieję, zawsze. Bóg z każdej sytuacji wyprowadzi, z każdej. Ale trzeba Mu zaufać. Dalej modlić się za, ale modlić się o. Bo o coś trzeba prosić dla naszej rodziny, ale modlić się za kolejne osoby, prawda? Karmić się Słowem Bożym. Słowo Boże jest żywe i skuteczne i potrafi osądzić, dojść do szpiku kości. Dlatego ono nakarmia nas. Karmi nas Jezus na każdej mszy świętej. Tylko żeby stać i słuchać, co do mnie dzisiaj Pan Jezus chce powiedzieć. Karmić się Jego miłością, czyli Eucharystią. Czasami nie wystarczy tylko w niedzielę, jest tyle problemów i zmartwień, to warto umożliwić współmałżonkowi, że w jeden dzień w tygodniu pójdzie ona, w drugi dzień w tygodniu pójdzie on, żeby nabrać tych sił, żeby dobrze przeżyć tydzień. Ale też, żeby się wzajemnie błogosławić, nie tylko dzieci, ale mąż żony i żona męża, to jest bardzo ważne. Żona czeka, aż mąż przyjdzie, prawda? Albo mąż czeka, żona przyjdzie, rano mają wyjść, no to pobłogosławią siebie. Bardzo ważne. I ufać Panu Jezusowi. Pracować nad swoim sumieniem i nad sobą. Bez pracy nad sobą, bez tej wewnętrznej przemiany niewiele można uczynić. To jest tyle. Jeszcze. Systematyczna spowiedź. Bardzo istotna sprawa. Nie czekać, jak nawet czy nie zgrzeszy ciężko, a już mija parę tygodni, na przykład miesiąc, to trzeba koniecznie iść, żeby odnowić dobro, ale też, żeby te drobne grzechy, które nas rana, żeby Pan Bóg je pozabierał, bo to nas jednak obciąża. Postarać się o stałego spowiednika. Pomodlić się, Panie, kogo Ty mi dasz? Ale ja Cię o to proszę, daj mi kogoś. Dalej. Systematycznie pracować nad sobą, chociaż robiąc mocne postawienie poprawy. Mocno postanawiam. Codziennie rano sobie przypominam, nad tym pracuję, a wieczorem mówię, Panie Boże, krótko sobie przypomnę, jak to dzisiaj było. No nic nie wyszło, przepraszam Cię. O, udało się. Dziękuję Ci, że mi pomogłeś. Bardzo krótko, ale można. Wspólne czytanie Pisma Świętego. Ja bym tu zaznaczyła, że dobrze w sobotę przeczytać z internetu to, co będzie w niedzielę. Nie trudno znaleźć w internecie niedzielne czytanie. I chwilkę jakby się zatrzymać. Wprowadzać w to dzieci, dlatego że dzieci potem zupełnie inaczej na mszy świętej uczestniczą. Bo tatuś w tym momencie powie, otwórz uszy, dlatego że teraz to ksiądz czyta, co my wczoraj czytaliśmy. Wszystko tak. Albo teraz ładnie złóż ręce, bo Pan Jezus przychodzi na ołtarz. To jest najważniejsza chwila mszy świętej. Dzieci nauczy się bardzo ważnych chwil na początek, a potem rozszerzać. A teraz modlitwa wiernych. No to posłuchamy, o co prosimy. I wraz ze swoim dziecka wprowadza się coraz głębsze uczestniczenie we mszy świętej. Bardzo częsta komunia święta, nie tylko w niedzielę, żeby tą miłość dostawać i żeby tą miłością się dzielić. I wspólne modlitwy napisałam specjalnie, prowadzone przez kolejne osoby. Jakieś są dzieci, które stają do modlitwy, to można powiedzieć, ty dzisiaj prowadzisz modlitwę, może 3 lata prowadzisz modlitwę. Przeżegna się ładnie, dobrze, to teraz co? Mówimy zdrowaś Mario, dobrze, to zacznij. I słuchajcie, dziecko się czuje tak potrzebne w tej modlitwie, że się w głowie nie mieści. A starsze dziecko, na przykład poniedziałki, czwartki mówi, ten syn, a we wtorki, piątki córka. To wszystko można ładnie rozdzielić. To jest piękna sprawa. Oczywiście jak ktoś ma zupełnie malutkie dzieci, no to jeszcze nie tak, prawda, ale już troszeczkę większe. Jak chcą śpiewać, niech śpiewają. Jak chcą mówić, niech mówią. Jak chcą dziesiątkę różańca, to dziesiątkę różańca. Jak chcą, żeby rodzice pocałowali krzyż, niech całują rodzice krzyż. Jak chcą, żeby zrobić taki kącik, tu położyć krzyż, tutaj Matka Boża, tu różaniec, tu świeca zapalona. To jest ich odpowiedzialność. I tak rodzi się odpowiedzialność za wiarę. Oczywiście, jak rodzice żyją Ewangelią, czyli starają się czynić to, co dobre dla bliźniego, czyli mama się stara czynić to, co dobre dla męża i dla dzieci, tata się stara czynić to, co dobre dla żony i dla dzieci, to wtedy dzieci widzą przykład, właściwy przykład. I to jest najistotniejsze. Okazywanie szacunku zawsze, to jest bardzo ważne, bo my się tak przyzwyczajamy do siebie, że czasami ten szacunek gdzieś ginie, a on jest istotny, on jest ważny. Dostaniecie do domu taki materiał, ja go nie omawiam, tylko sygnalizuję, dobrze? Gdzie Daniel Andrze, założyciel wspólnoty, chyba Arka, żyjący we wspólnocie, trudnych wspólnotach, bo to wspólnoty osób upośledzonych, dał takie 8 wskazań. Przyjmować siebie jako dar od Boga. Twój mąż jest od serca Jezusowego. Jezus serca ci go dał. Twoja żona jest serca Jezusowego. Przyjąć jako dar. I tam resztę macie napisane. To już nie omawiam. Dalej. Odkryć siebie jako diamenty. Słuchajcie, w środku może być takie diamenty. Ty widzisz tylko opakowanie. Jak zaczniesz bardziej rozumieć, to zauważysz, to opakowanie to coś takiego nienależącego do tej osoby. Powolutku się wydobywa i widzisz wartość niesamowitą tej osoby. Przyjmować siebie jako prezenty. Czyli ja nie tylko, że widzę, że ten ktoś jest taki, ale ja przyjmuję tego człowieka. Przyjmuję do swojego serca, bo on jest najczęściej trochę inny jak przed ślubem. Inaczej go widzę, prawda? Inaczej. Dostrajać jak instrumenty, czyli ta jedność coraz większa ma być. Dalej, słuchać siebie nawzajem jak żywe słowo. Bóg może mówić do mnie przez mojego męża. Bóg może mówić do mnie przez moją żonę. Bóg może mówić do mnie przez dzieci, to bardzo często przez najmłodsze coś tam nam da do zrozumienia. Dlatego słuchać siebie. Trenować razem jak alpiniści na jednej linii. Ja muszę uważać, bo jak się żona potknie, to ja muszę pilnować, żeby nie było gorzej, żeby nie było upadku. Jak mąż się potknie, to muszę uważać, że ja mamy być w jedności, byśmy razem nie spadli. Czyli wielka odpowiedzialność za drugiego człowieka. Leczyć się jak lekarz. To jest tak wyraźnie powiedziane, jak ta miłość jest lecząca. Nie uprzedzam, sobie przeczytacie. Przepraszam. I błogosławić jak dzieci. To jest 8 takich ważnych wskazań, o których chciałam powiedzieć. A teraz, jeżeli pozwolicie, to musi zadość się stać, bo nie wolno pokazywać, jak nie powiem, skąd to wzięłam. Chciałabym pokazać wam, co się dzieje, kiedy człowiek niszczy w sobie możliwość uzdrawiania wewnętrznego. Mamy pomóc sobie nawzajem w uzdrawianiu wewnętrznych zranień. Popatrzmy teraz na to, tak jakby to druga osoba przeżywała takie cierpienia. Jest w człowieku taka część świadomości i część podświadoma. Jeżeli coś bardzo boli, to są te czarne chmury, to my wolimy wrzucić to do podświadomości, żeby to nas nie przypominało się i nie bolało. To, co pamiętamy w świadomości, wolimy zostawić takie raczej miłe doświadczenia i przeżycia. Otóż kiedy coś spod tej podświadomości chciałoby wyjść, bo nie chce to tam w środku siedzieć, po prostu Pan Jezus czasem jakimiś sytuacjami wyprowadza to do świadomości, żeby uzdrowić. Jaka jest najczęstsza relacja ludzi? Szybko wpychamy do środka. Chcemy uciec od tego, ale Jezus chciał to uzdrowić. Czyli ja blokuję Jego możliwość. Zobaczcie, to nie tak ma być. Jak to wychodzi, to ja mam oddać Jezusowi. Oddać. I zobaczcie, czas takiego leczenia czasem trwa nawet parę lat, jak to były silne zranienia. I ta buźka najpierw jest taka mizerna, już jest trochę uzdrowiona, ale potem człowiek już jest zdrowy. Pamięta, że było tak źle z tą sytuacją i w tym, ale już to go nie boli. On może spokojnie o tym mówić. dopóki nie może spokojnie o tym mówić, nie jest uzdrowione do końca. Proszę zobaczyć. Zatem jak Jezus wyprowadza nam do świadomości, to my szybciuteńko, pamiętając, że mamy współdziałać z łaską, oddajemy mu szybko. Weź to, Jezu, zabierz to, uwolnij mnie od tego, oczyś mnie, uzdrów mnie. A nie, że się denerwuję, że mi się znowu przypomniało, albo że on mnie zezłościł i teraz mi się cała przeszłość tu odezwała. Nie, to mam oddać. To jest czas na oddawanie. Bo w Jego ranach jest nasze zdrowie, a Bóg ożywia, Jezus, Syn, Jezus ożywia tych, których chce. A których chce, którzy przychodzą i mówią, Panie, pomóż. Mówi, proście, prawda? I teraz, jeżeli chodzi o modlitwę uzdrowienia, ja przedłużę, ale celowo to zrobię, dobrze? Mogę? Modlitwa uzdrowienia może być napisana samemu przez siebie. Składa się ona z 6 punktów. Pierwszy punkt, że ja wierzę, że Bóg mnie kocha. Drugi punkt, że ja przebaczam krzywdzicielom i sobie. Trzeci punkt, że wyrzekam się zła, grzechu i szatana, bo nie chcę, żeby mnie to dotykało. Czwarty, oddaję Jezusowi swoje rany. Piąty punkt, proszę o napełnienie tych ran łaskami Pana Boga. I szósty, dziękuję. Dziękuję, że Bóg mnie wysłuchał. Oddaję Mu za to chwałę. Tak? To jest 6 punktów. Rozbijam to na każdy po kolei, dobrze? Tak jakbyśmy teraz sobie pisali modlitwę. Wierzę, że Bóg mnie naprawdę kocha, bo Bóg jest miłością. I wiem, że muszę przebaczyć, bo Bóg mówi, zanim się pomodlicie, przebaczcie sobie. Wiem, że trzeba się wyrzec zła, grzechu i szatana, ponieważ Jezus powiedział, kto się zaprze samego siebie, czyli zła, egoizmu, pychy, to wtedy idzie za mną, prawda? Chcę się wyzwolić z wszelkich relacji z szatanem, który stale chce mieć na mnie oddziaływanie. Oddaję te zranienia, bo Jezus mówi, przyjdźcie do mnie, a ja was uzdrowię, prawda? I napełnianie łaską. Niech przyjdzie do mnie i pije. Niech przyjdzie do mnie i pije. Pije miłość. Pije łaskę. Pije Eucharystię. Pije to słowo przenośne, prawda? I oddaje chwałę, wielbicie Pana Boga, prawda? Cały lud wielbi Boga. Dziękował, oddawał chwałę. A On się obarczył naszym cierpieniem, dlatego w Nim jest ratunek. I teraz już konkretnie. Najczęściej, jeżeli chodzi o to, żeby wyrazić Bogu wdzięczność, że kocha, to jest tak, że człowiek ma słabą wiarę, nie dowierza, że Bóg mnie kocha, wątpi, że Bóg może mnie kochać po takich wydarzeniach życiowych, albo się myśli, Bóg o mnie zapomniał. Jeżeli mam taką postawę, że nie bardzo wiem, że Bóg mnie kocha, to mówię, pomóż mi, Panie Jezu, zrozumieć, że mnie kochasz. Pierwsze zdanie modlitwy. Ktoś tam ma pewność, że Bóg kocha, dziękuję Ci, Panie, że mnie kochasz. Przechodzimy do drugiego zdania modlitwy. Musimy przebaczyć każdemu, kto nam zadał jakikolwiek ból w życiu. Chodzi o te szczególnie duże bóle. Czy ktoś nam zadał przez kłamstwa o nas, odczernianie, obgadywanie, lenistwo, niechęć i tak dalej, to my oczekujemy, żeby ten ktoś nas przeprosił, ale my też to sami robimy, prawda? Komu zatem przebaczyć? Rodzicom, rodzeństwo, dziadkom, współmałżonkowi, kolegom, koleżankom, pracodawcom, nauczycielom, wykładowcom. Kogo sobie przypomnę? Tak? Dalej. Wyrzekam się zła. Otóż jeżeli człowiek wplątuje się w jakiś sposób przez grzech, a szczególnie przez grzechy ciężkie, w relacje ze złem, to może w nim być duch kłamstwa, duch nieczystości, duch zazdrości, duch agresji, duch nienawiści, duch śmierci. I dlatego chcę się wyrzec tego, żeby to mnie nie osłabiało z jednej strony, a z drugiej strony, żeby tak Bóg umocnił mnie od zewnątrz, żeby pokusy, które nadal będą przychodzić, nie docierały do mnie. Dlatego oddaję rany. Co oddajemy Jezusowi? Najpierw oddajemy obciążenia z poprzednich pokoleń. Zawsze jakieś obciążenia mogą być z XVIII wieku, z XIV. Coś, co zabrakło miłości, albo jakiś okultyzm wszedł, albo było jakieś samobójstwo w rodzinie, albo jakaś aborcja. My o tym nie musimy wiedzieć, ale my prosimy, żeby te obciążenia, które w mojej rodzinie były, Bóg zabrał. Dalej, żeby zabrał obciążenia woli, umysłu, pamięci, wyobraźni. Wyobraźnia, zobaczcie, pamięć, Bardzo ważna, jak człowiek oglądał horrory, jakieś niedobre filmy, jak wchodził w jakieś złe rzeczy, co oglądał. Osłabia wolę, umysł, pamięć. To wszystko musi być nazwane, prawda? Dalej, zranienia w uczuciowości, że doświadczy odrzucenia, że doświadcza lęków, obaw, niepewności, silności, bezradności, zazdrości. To wszystko oddaję. Weź to, Panie Jezu. Ja tego nie chcę mieć w środku. Zabierz to. Ten punkt to jest to wydobywanie ze środka tego, co we mnie narosło. Ten pierwszy, to chodzi o to, żeby zewnątrz Pan Bóg mnie umocnił. Proszę, obciążenia związane z płciowością. Uwalnia mnie, Panie Jezu, z wszystkich przyczyn i skutków nieczystości. Można wymienić, jaka to była nieczystość, prawda? To, co się nazbierało, jak się miało kilkanaście lat. Chodzi o samogon, chodzi o oglądanie pornografii, chodzi o jakieś złożone związki, chodzi o jakieś wejście w nieczyste rzeczy. Oddać to, nie nosić tego plecaka ze zgniłymi jabłkami, jak to powiedział ksiądz Władysław. Dalej, oddaję bałagan w sumieniu. Jeżeli są jakieś obciążenia, potępienia, skrupuły, no to oddaję. Po co to ma w środku siedzieć? Niech to Jezus zabierze. I zranienia duchowe. Zranieniem duchowym jest na przykład brak przykładu Ojca, który nam ustawia jakby patrzenie na Pana Boga. Proszę o oczyszczenie z niewłaściwego obrazu Pana Boga. Napełnienie łaskami, czyli ten piąty punkt. Co możemy prosić? Prosimy na pewno o to, co nam brakuje. O miłość, o poczucie bezpieczeństwa. Poczucie własnej wartości, pokoju, akceptacji, szacunku, otwartości, tego, czego nie było, radości, pogody ducha, cierpliwości, wytrwałości, odwagi, męstwa, życia w prawdzie, zaufania, szacunku, akceptacji. Wszystko możemy prosić. To jest ten punkt. I potem trzeba jakoś tę modlitwę po prostu zakończyć, czyli dziękuję Ci, Panie Jezu, że mnie wysłuchujesz. To mi daje radość, oddaję Ci chwały, mówię chwałę Ojcu i Synowi, albo inaczej chwalę Pana Boga. Można jedną z tych pieśni, które gdzieś tam mamy, wyśpiewać Panu Bogu, prawda? I taka modlitwa codzienna, jeżeli chodzi o zranienia, przez 10% mniej więcej życia powoduje, że na początku tego nie czujemy, ale po jakimś czasie czujemy, że tu coś przychodzi, ulga, że zaczyna być inaczej, że przychodzi wewnętrzna wolność. Aż dochodzimy do momentu, że ta wewnętrzna wolność jest bardzo duża. Jeszcze raz uzmysławiam, że są takie zranienia, gdzie jest konieczna terapia. A to jest modlitwa, która dopełnia terapię. Tak? Bardzo serdecznie dziękuję.
Więcej podobnych, wartościowych treści znajdziesz w czasopiśmie Trwajcie w miłości. Zamów na www.trwajciewmiłości.pl.